Gościem Radia Maria w audycji Aktualności Dnia jest pani profesor Józefa Hrynkiewicz. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam również, szczęść Boże.
Polska socjolog, profesor nauk humanistycznych, posłanka na Sejm obecnej siódmej kadencji. Pani profesor, sprawy zatrudnienia to, można powiedzieć, sprawy dotyczące wielu płaszczyzn, chociażby wiek emerytalny podniesiony i zrównany. Mężczyźni i kobiety mają być traktowani tak samo. Nie wiem, czy to ma wypływać z równouprawnienia, czy tak ma wyglądać równouprawnienie. Kwestia 67 roku życia i tą sprawę od dawna śledzimy. Solidarność, OPZZ, Prawo i Sprawiedliwość chcą skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Czy coś jesteśmy w stanie zmienić, pani profesor?
No, to zależy od Trybunału Konstytucyjnego, ale także może zależeć od tego, czy będą dalsze kroki, które podejmiemy, gdyby, nie wiem, Trybunał Konstytucyjny odrzucił skargę. Mnie znana jest dość dobrze skarga Prawa i Sprawiedliwości. Ta skarga obejmuje szereg ważnych bardzo zagadnień, nie tylko wydłużenie wieku, ale także kwestie wydłużenia stażu pracy, który upoważniałby do emerytury. Zatem więc obejmuję te zagadnienia, które są niezwykle istotne, szczególnie dla tych ludzi, którzy dzisiaj mają 50, 60 lat, ale także 40 i więcej lat. Wobec tego te osoby znajdą się w bardzo trudnej sytuacji w bliskim czasie, w najbliższych latach. Ta trudna sytuacja tych osób wynika nie tylko z tego, że w gruncie rzeczy w Polsce dla osób starszych, osób w wieku 50+, brakuje pracy. Już nie mówię o tym, że dla osób w wieku 60+, dla nich także brakuje pracy, bo pracodawcy nie chcą ich zatrudnić. No a trudno dla kogoś, kto ma 60 kilka lat, tworzyć własne miejsce pracy. I to jest sytuacja moim zdaniem dramatyczna. Ona wynika nie tylko z tej ustawy 67, ale ze wszystkich zmian, które prowadzone są w Polsce w systemie emerytalnym od kilkunastu już lat. I one prowadzą do tego, że w gruncie rzeczy emerytura, która ma zastępować dochód utracony z pracy z powodu podeszłego wieku, traci swoją funkcję. Dlatego, że wiele osób nie jest w stanie, nie będzie w stanie udowodnić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na przykład tego, że ich staż pracy dla kobiet podniesiony do 25, dla mężczyzn do 30 lat, że rzeczywiście miał miejsce. Dlatego, że ci ludzie pracowali w okresie zarówno przed transformacją, jak i po transformacji i bardzo wiele dokumentów tych osób zostało po prostu zagubionych. Sąd Najwyższy, Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w ostatnim pół roku, troszkę może ponad pół roku, wydał dwa bardzo ważne orzeczenia, z których wynika, że ważne będą w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych tylko oryginalne dokumenty. Wiele z tych osób takich oryginalnych dokumentów nie będzie mogło przedstawić. A więc znajdą się w sytuacji dramatycznej, bez pracy, bez dochodu, bez wsparcia. I to jest sytuacja, która no bardzo trudna. Dlatego też klub, który ja reprezentuję, Prawo i Sprawiedliwość, przygotował obszerny wniosek do Trybunału Konstytucyjnego i chcielibyśmy przy okazji też rozpatrywania tego wniosku zainteresować polskie społeczeństwo sytuacją osób, które dzisiaj są w wieku 40+, 50+ i których to sytuacja w bliskich latach nie klaruje się jakoś jasno i pozytywnie.
Pani poseł, pani profesor, nie wiem, czy właśnie młode pokolenie jest tego świadome, bo powinien, wydaje się, być większy czy mocniejszy odzew społeczny, bo chociażby ta informacja, że nigdy wcześniej nie mieliśmy w Polsce tak wielu osób bez pracy, mających wyższe wykształcenie jak obecnie. Będzie ich przybywać, bo rynek pracy wchodzi w jakiś wyższy demograficzny lat 80. W końcu czerwca w urzędach pracy zarejestrowano blisko 2 miliony bezrobotnych, to 8%. 8% więcej niż rok wcześniej. Wśród nich ponad 216 tysięcy miało dyplom szkoły wyższej, a 66 tysięcy spośród absolwentów uczelni szukało ponad rok pracy, 26 tysięcy ponad 2 lata. I tutaj to jest ta jedna prognoza, ale przecież ich też kiedyś dotknie to, o czym mówimy, ten wiek emerytalny, 67 rok życia.
Ja myślę, że ci młodzi ludzie na razie myślą tylko o tym, żeby zdobyć pracę, jakąkolwiek pracę, i do tego za chwilę wrócę. Natomiast na pewno nie zastanawiają się nad tym, jak będzie przebiegała ich dalsza kariera, czy będzie kształtowała się ich sytuacja emerytalna za kilkadziesiąt lat. Mi się wydaje, że to jest niezwykle odległe i dzisiaj mają bardzo poważne kłopoty. Ale ta sytuacja, którą tutaj ksiądz redaktor zarysował, wynika z braku polityki zatrudnienia prowadzonej przez państwo. Jeżeli dowiadujemy się, że minister finansów zgodził się przeznaczyć 15% funduszu pracy z ponad 7 miliardów funduszu pracy, pół miliarda, na to, żeby wspomóc zatrudnienie osób młodych, to oznacza, że państwo w ogóle w tym zakresie, w zakresie tworzenia miejsc pracy, w zakresie wspierania, kierowania zatrudnieniem, wykorzystania wysoko wykwalifikowanych zasobów pracy, przestało w ogóle działać. To jest przykład, taki ewidentny przykład absolutnej nieodpowiedzialności państwa, rządu, który nie podejmuje w tej sprawie żadnych pozytywnych działań. Wracając do wydłużenia wieku emerytalnego. Przecież tak naprawdę te miejsca, które można byłoby zwolnić dla ludzi młodych, będą zajmowane przez osoby, które są w wieku emerytalnym bądź przedemerytalnym. I to jest też problem, który musi być jakoś ze sobą powiązany. To wskazuje także na to, że w gruncie rzeczy rząd zamiast rozwiązywać problemy, akurat organizuje debatę publiczną i zajmuje opinię publiczną pewnymi zagadnieniami, które niekoniecznie są najważniejsze, czy służą rozwiązywaniu, pozytywnemu rozwiązywaniu narastających w Polsce problemów młodego pokolenia, które jest bez pracy. Ostatni spis powszechny pokazuje przecież, że zmniejsza się poważnie liczba ludności w wielu województwach w Polsce, że w gruncie rzeczy jesteśmy państwem, które kompletnie nie dba o swoją ludność. A jakie państwo może być bez ludności, bez narodu?
Pani profesor, jeszcze o jednej sprawie. Ona też jest jakoś chyba zauważona przez Komisję Europejską. Skarga NSZZ Solidarność do Brukseli na przepisy regulujące zawieranie umów na czas określony, tak zwane śmieciowe umowy, jest już gotowa. Działacze związku zapewniają, że nie chcą walczyć z umowami czasowymi, tylko z patologiami na rynku pracy, bo dzisiaj co druga umowa jest czasowa, tak mówi chociażby rzecznik Solidarności pan Marek Lewandowski.
To prawda i to jest bardzo słuszny krok Solidarności, ale problem wynika też z tego, że w Polsce nie działa taka instytucja jak Komisja Trójstronna, czy Komisja do Spraw Dialogu Społecznego, jak się to tak ładnie nazywa, dlatego że to tam powinny być wszystkie sprawy rozwiązywane. I to tam państwo nie powinno ulegać pracodawcom we wszystkich sprawach, których sobie tylko pracodawcy zażyczą. I to tam powinno się takie sprawy rozpatrywać. Cóż to jest umowa śmieciowa dla młodego człowieka? To jest od razu założenie, że przychodzę do pracodawcy, który nie chce dbać ani o moje wykształcenie, ani o uzupełnienie moich kwalifikacji, nie chce organizować dobrego stażu pracy. Chce po prostu tymczasowo wykorzystać mnie, bo akurat jestem mu potrzebny do wykonania jakichś zadań. Ale jeśli chcemy poważnie traktować zasoby pracy, jeśli chcemy poważnie traktować młodych ludzi właśnie wykształconych w różnych typach szkół, to musimy zadbać o to, żeby oni mieli dobry staż pracy, żeby nauczyli się dobrej pracy, dobrej organizacji pracy, nabrali dobrych nawyków pracy, a także nabrali, czego pracodawcy chyba w Polsce nie rozumieją, szacunku do pracodawcy, lojalności wobec pracodawcy, zaangażowania do pracy, którą pracodawca im powierza. to naprawdę muszą się kształtować prawidłowe stosunki między pracownikami i pracodawcami. I wtedy, kiedy jedna strona jest silniejsza, tak jak w Polsce od początku transformacji, najsilniejsza jest ciągle strona pracodawców, państwo powinno korygować te zmiany. Tymczasem państwo w tej sprawie nic w istocie nie robi. Komisja Europejska, bardzo dobrze, że się tam skarżymy, ale nie rozwiąże naszych problemów. Sami musimy rozwiązywać. Tak jak sami musimy pamiętać o tym, że trzeba wykorzystywać w odpowiedni sposób i w odpowiednim celu Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Europejski Fundusz Społeczny, z którego korzystamy, Fundusz Kapitału Ludzkiego, który często jest marnotrawiony. My sobie w Polsce chyba nie zdajemy sprawy z tego, że okres obfitości zasobów pracy na rynku pracy ubiega końcowy i kończy się ten czas. Już nie będzie licznych zasobów pracy, młodych, dobrze wykształconych. Część wyjechała oczywiście, ale także trzeba pamiętać o tym, że za kilka lat wchodzi naprawdę na rynek pracy głębokiej niż demograficzny. I wtedy nie będzie takich możliwości zatrudnienia.
Bardzo dziękuję pani profesor. No, kiedy tu po mądrość pójdziemy, tak jak pani tu wspomniała odnośnie tych umów śmieciowych,
ja myślę,
że nie zabiegamy tak
że
o to, żeby...
iść po mądrość do własnych obywateli i zacząć rozmawiać z własnymi obywatelami o ważnych sprawach, a nie bezustannie wrzucać jakieś nadzwyczajne problemy, a to związków partnerskich, a to przemocy, a to in vitro, a to zaraz następnych jakichś bardzo rozrywkowych i zabawowych spraw, które w każdym razie tak chce to przedstawiać nasza władza. Więc ja myślę, że naprawdę tutaj Radio Maryja, Telewizja Trwam spełnia ogromną rolę, uświadamiając, że są nierozwiązane problemy społeczne i sami musimy się nad tymi problemami bardzo głęboko zastanawiać i bronić się po prostu przed pewnymi rozwiązaniami i działaniami, które rząd wprowadza.
Bardzo dziękuję pani profesor za rozmowę. Dobrego popołudnia życzę.
Bardzo, bardzo dziękuję.
Szczęść Boże z Panem Bogiem. Naszym gościem w audycji Aktualności Dnia była pani profesor Józefa Hrynkiewicz, posłanka na Sejm siódmej kadencji. Pani profesor współpracowała z Instytutem Spraw Publicznych, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Biurem Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP, Kancelarią Senatu RP, wiceprzewodnicząca Rady Społeczno-Ekonomicznej przy Rządowym Centrum Studiów Strategicznych, była dyrektorem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, pracowała też, zasiadała w Radzie Służby Publicznej przy prezesie Rady Ministrów. Gościem audycji Aktualności Dnia jest pan profesor Jerzy Robert Nowak. Witam pana profesora. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, chciałem prosić pana profesora o komentarz, ponieważ pojawiła się też notatka prasowa. Piszą o tym już dzienniki. Ministerstwo Spraw Zagranicznych uważa, że promowana przez resort książka o postawach Polaków wobec Żydów i Holokaustu podczas II wojny światowej to rzetelna publikacja z szerokim materiałem źródłowym i tak jest postrzegana za granicą. To chodzi o książkę Inferno of Choices, Piekło Wyborów. Historyk CPN uważa, że pokazuje ona nieprawdziwy obraz. Może zacytuję pana Piotra Gontarczyka. Proszę sobie wyobrazić czytelnika z Hiszpanii czy Portugalii, który poznaje poprzez tekst Szaber taką historię Polski. Wybucha wojna, Polacy rzucają się do złodziejstwa i szabru, całą wojnę rabują, wojna się kończy, a Polacy dalej rabują Żydów, a później także Niemców. Chociaż ocena, prawda, MSZ-u, tutaj rzecznika, jest zupełnie inna. Rzecznik spraw zagranicznych resortu mówi, że ta książka przyczynia się do lepszego zrozumienia historii Polski. W dużej mierze zawiera artykuły uwypuklające pomoc niesioną Żydom przez Polaków. Co pan profesor na ten temat?
No, przede wszystkim nie dziwię się takiej postawie rzecznika MSZ-u Marcina Bosackiego, bo ile sobie dobrze przypominam, to on przez lata był jednym z redaktorów Gazety Wyborczej, więc prawdopodobnie dobrze przesiąkł tamtejszymi poglądami i nastrojami. Książka jest skandaliczna i jeszcze bardziej skandaliczne jest promowanie za granicą tej właśnie książki Inferno of Choices, która jest zbiorem różnego typu publikacji poświęconych stosunkowi Polaków do Holokaustu, ale zbiorem ogromnie jednostronnym, stronniczym, spaczonym, zdeformowanym, której w zbiorze tym eksponuje się głównie sprawy negatywne, takie przedstawia się Polaków wszystkim jako szmalcowników, kolaborantów i tak dalej. Równocześnie pomija się znaczenie takich faktów, że właśnie w Polsce groziła za pomoc Żydom kara śmierci, jako jedynym kraju Europy. Książka została słusznie napiętnowana nie tylko przez doktora Gądarczyka z IPN-u, ale na przykład profesora Andrzeja Zybertowicza, jednego z czołowych polskich naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, który jest wręcz oburzony tą książką, to pachnie zdradą. Nawet gdyby obraz był w pełni zobiektywizowaną publikacją naukową, ukazującą spektrum postaw wobec Żydów w czasie okupacji, a nie jest, to MSZ jest ostatnim podmiotem, który podobne pozycje mógłby promować. Każda dyplomacja na świecie ma obowiązek promować pozytywny obraz swojego kraju, uwypuklać pozytywy, nie zaś nagłaśniać ciemne strony rodzimej historii. Ciekawe, że szef Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów, Artur Hoffman, żałując, że publikacja ta nie była szerzej konsultowana ze środowiskami żydowskimi w Polsce, stwierdza, nie jestem przekonany, czy samobiczowanie jest dobrym działaniem promocyjnym Polski ze strony naszej dyplomacji. Nawet poseł PO Andrzej Halicki, były szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, zaakcentował, wolałbym, by nasza dyplomacja skupiała się na prezentowaniu poza granicą takich postaw, jak ta prezentowana przez Jana Karskiego czy Irenę Sendler oraz Polaków ratujących Żydów. Ale w ogóle ciągle za mało w świecie jest znany obraz Polaków jako kraju bez Quislinga, kraju, który jedyny walczył od początku do końca wojny, który był nieugięty, który był nazwany natchnieniem wolności tak przez prezydenta Roosevelta, który nas później zdradził. Ale co jest też jeszcze szczególnego?
Czyli panie profesorze, to co pan Gontarczyk mówi, obraz będący raczej pochodną niekompetencji, nieodpowiedzialności MSZ-u, a nie obecnego stanu wiedzy naukowej, nie chcę oczywiście propagandy, ale chciałbym rzetelnego przedstawienia historii. To byłoby uprawnione, co pan doktor Piotr Gontarczyk z IPN-u mówi, tak?
Tak, ale co przy tym, zgadzam się w pełni tu z opinią doktora Gontarczyka, ale dodajmy, że książka została wydana przez oficynę byłego SBK Mariana Kotarskiego, Welpenkalskiego, który przez lata podszywał się pod opozycję. I co jest szczególne, jak powiedział profesor Musiał, Bogdan Musiał, jeden z najlepszych znawców historii II wojny światowej, gdy takie publikacje jak ta są propagowane przez najwyższe czynniki państwowe, na pewno nie przysłuży się to pozytywnie wizerunkowi Polski. Autorzy w ogóle nie przedstawiają szerokiego tła sytuacji, w jakiej Polacy dokonywali tych wyborów. Można odnieść wrażenie, że tematem przewodnim książki jest szabrownictwo, szmalcownictwo i antysemityzm wśród Polaków. Nie wiedzimy, a Amerykanie, a nawet Brytyjczycy i Francuzi nie mają zielonego pojęcia o charakterze niemieckiej okupacji na polskich ziemiach. No i ta książka przyczyni się do dalszego zamętu. A co najgorsze, MSZ, który wyraźnie, jak mówi profesor Musiał, propaguje pedagogikę wstydu, nie tylko wykupił na pniu cały nakład książki, ale zamówił jej nawet jej dodruk. I ja tu przypomnę, że to wszystko dzieje się w sytuacji, kiedy ciągle milczy się o zbrodniach wobec własnego narodu, wobec własnych rodaków popełnionych przez żydowskich kolaborantów z Policji Żydowskiej i Judenratów. To, co opisałem w przemilczanej poza Gazetą Warszawską, mojej wydanej pół roku temu książce Żydzi przeciw Żydom. A książka była ogromnie mocno udokumentowana w oparciu o świadectwa żydowskie. Właśnie świadków Holokaustu, którzy byli oburzeni faktem, że największą rolę w przyspieszeniu działań na rzecz Holokaustu Żydów w czasie wojny odegrali Żydzi zdradzający swoich rodaków, działający przeciwko nim. Żydzi z Policji Żydowskiej, która liczyła tysiące osób i która poza niewielu wyjątkami zachowała się w sposób przestępczy wobec naszego narodu. O tym nie mówimy, nie znamy. A co ciekawe, nawet w Izraelu tylko jedną książkę poświęcono tej sprawie. To była publikacja habilitacyjna pana Weissa na jednym z uniwersytetów, która była napisana po hebrajsku i w gruncie rzeczy jest niedostępna. Jakość Żydzi, zresztą podobnie jak muzyczne inne narody, nie starają się eksponować na zewnątrz swoich ciemniejszych plam, a tylko Polsce gotuje się taki los narodu, który oszpeca się na zewnątrz. I tu znów powrócę do opinii profesora Bohdana Musiała. No dodam, oszpeca się w sposób wykrzywiony, niezgodny z proporcjami, bo przeważająca część Polaków świetnie zdała egzamin w czasie wojny. Powrócę do profesora Bohdana Musiała. W pewnych kręgach naukowych w Polsce pokutuje przekonanie o tym, że Polacy muszą się przede wszystkim rozliczyć z własnymi grzechami i trzeba te prawdy w cudzysłowie jak najszerzej rozpowszechniać. Zgodnie z panującym wśród tych historyków duchem Jana Grossa, tylko w ten sposób staną się postępowi i nowocześni. Nie można traktować zjawisk marginalnych tak, jakby to było powszechne. Jest to rzeczywiście działanie na szkodę Polski, jak to bardzo słusznie zaznaczył profesor Zybertowicz.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. To też nam wiele daje do myślenia. Życzę sił i dobrego popołudnia. Szczęść Boże, panie profesorze.
Dziękuję nawzajem.
Dziękuję.
Pozdrawiam gorąco, z Panem Bogiem.
Bóg zapłać. Na naszej antenie pan profesor Jerzy Robert Nowak odnosił się do publikacji Inferno of Choices, Piekło Wyborów, książka MSZ-u promowana przez resort o postawach Polaków wobec Żydów i Holokaustu podczas II wojny światowej. Informowaliśmy już o liście, który został złożony przez Polską Federację Ruchów Obrony Życia, Forum Kobiet Polskich i Związku Dużych Rodzin 3+, do pana prezesa Rady Ministrów, pana Donalda Tuska, w związku z zapowiedziami podpisania konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Prosimy o spotkanie konsultacyjne w tej sprawie z panem premierem. W sprawie konwencji wysłuchał pan premier opinii przedstawicielek Kongresu Kobiet Polskich, które podpisane i ratyfikowane tej konwencji popierają. Jednak kongres nie stanowi reprezentacji ani polskich kobiet, ani polskich rodzin. Jest to organizacja zdominowana ideologią feministyczną, która w sposób uprawniony prezentuje swoje poglądy. W wielu kwestiach są one jednak sprzeczne z oczekiwaniami i potrzebami większości kobiet w Polsce, które w małżeństwie i rodzinie widzą swoje bezpieczne miejsce, a nie źródło zagrożenia. Dokument ten zmienia m.in. utrwaloną w europejskiej tradycji prawnej definicję płci podstawową dla prawa rodzinnego i osobowego. Konwencja wbrew deklaracjom podważa powszechne uznanie zasady równości wobec prawa i pozwala w imię ideologicznej walki z niejasno definiowaną dyskryminacją naruszać powszechne uznane zasady prawa i dyskryminować obywateli. Tylko powiem, że Polska Federacja Ruchów Obrony Życia zrzesza 130 organizacji prorodzinnych. Forum Kobiet Polskich zrzesza 56 organizacji. Jeszcze ta organizacja Związek Dużych Rodzin 3+, a mówimy o jednej feministycznej, z którą pan premier spotkał się. I stąd ten list otwarty tych organizacji do pana premiera. Poprosiliśmy o słowo w tej sprawie prezes Forum Kobiet Polskich, panią Ewę Kowalewską.
Jako ruchy prorodzinne w Polsce, my, Forum Kobiet Polskich, zwracamy się do pana premiera z prośbą o to, żeby nas również wysłuchał, a nie tylko organizacji o profilu feministycznym. Pan premier zadeklarował podpisanie konwencji na temat przemocy wobec kobiet, ale ta konwencja i sprawa przemocy jest bardzo poważną sprawą i naprawdę nie ma powodu, żeby przy tej okazji zmieniać definicję płci również u nas w Polsce. No mielibyśmy wtedy z 5 czy 6 płci, prawda, w zależności od wyboru i zachowań społecznych. Lansowałoby to najrozmaitsze przepisy prawne, które są przeciwko rodzinie, również zatwierdzenie związków, prawda, jednopłciowych. Tam mamy również potraktowanie takich zachowań, które dla nas są tradycyjne, jak najbardziej typowe i chroniące rodzinę, za dyskryminację. Natomiast nas dyskryminować wolno. Myślę, że pan premier sobie nie zdaje sprawy z tego, co de facto jest zapisane w tej konwencji. Nikt się nie spieszy, żeby ją podpisać, a to u nas nagle taka wielka kampania, żeby przyjąć tą konwencję, wyjść przed szereg. Chcemy to wyjaśnić panu premierowi. Jeśli nas słucha, to myślę, że się chwilę zastanowi. Wiemy, że ci, którzy są u steru władzy, są bardzo zapracowani. Być może, że pan premier nie miał czasu przeczytać całości tej konwencji i nikt mu nie zwrócił uwagi na to, gdzie są prawdziwe zagrożenia. My mamy obowiązek to zrobić.
To był głos pani Ewy Kowalewskiej, prezes Forum Kobiet Polskich. Drugi komentarz pana doktora Pawła Wosickiego, prezesa Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, która zrzesza 130 organizacji prorodzinnych.
Z premierem chcielibyśmy się spotkać z dwóch względów. Po pierwsze, premier swego czasu powiedział, że tutaj w tych sprawach chciałby się skonsultować społecznie. Natomiast, a druga rzecz, że już się jakoby skonsultował, bo premier obiecał na spotkaniu z Kongresem Kobiet Polskich, jest taka organizacja o profilu no wyraźnie lewicowo-feministycznym, że tą konwencję podpisze. Jak gdyby nie biorąc pod uwagę innych opinii, bo Polska i Polska Federacja Ruchu Wolne Życia i sygnatariusze tego prośby o spotkanie, ponieważ o spotkanie prosimy i jako federacja, i jako Forum Kobiet Polskich, i jako Związek Dużych Rodzin. Wszystkie te organizacje wysyłały do premiera swoje jednoznacznie krytyczne opinie w sprawie tej konwencji i chcielibyśmy też w związku z tym zaprezentować je, te opinie osobiście i dać możliwość premierowi, żeby wysłuchał też z drugiej strony, bo w tej chwili ta konsultacja jest, można rzec, wysoce nieadekwatna, dlatego że Kongres Kobiet Polskich reprezentuje jakąś opinię, jakąś część społeczeństwa, natomiast w żadnym razie nie można powiedzieć, że reprezentuje większość albo że jest to opinią miarodajną. Ja tu podkreślę i przypominam, że Polska Federacja Ruchu Wolne Życia zrzesza 150 organizacji prorodzinnych, Forum Kobiet Polskich 50 organizacji kobiecych. Związek Dużych Rodzin też reprezentuje wiele, bezpośrednio wiele rodzin wychowujących dzieci. I ten nasz głos chcielibyśmy, żeby był dosłyszany. A konwencja, która w tytule brzmi tak właśnie, to jest taki tytuł przewrotny, ponieważ konwencja nazywa się Konwencja przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przemocy domowej i przemocy wobec kobiet. I to ma tak jakby znieczulić społeczeństwo, bo każdy no nikt nie chce być, prawda, no nikt nie jest za przemocą, więc tutaj ten tytuł ma nas wiesz ulicz, natomiast dopiero czytając tę konwencję, widać, że to jest zupełna rewolucja. Ta konwencja powinna nazywać się raczej konwencja w sprawie walki z tradycyjną rodziną, a wręcz z kulturą europejską, ponieważ takich zapisów jeszcze no, żadna konwencja nie posiada jak ta konwencja, czyli wprowadza nowe pojęcie płci, ról płci, obowiązuje państwa sygnatariuszy do promowania, czy w ogóle zwalczania, jak to mówią, stereotypowych, czyli tradycyjnych ról płci na rzecz jakichś nowych form. No to chodzi przede wszystkim o promocję związków homoseksualnych i nawet w konsekwencji do w jakimś sensie zobowiązania czy zmuszenia koniec końców pańskich notariuszy do umożliwienia nawet adopcji porom seksualnym dzieci. Bo to, więc te zapisy, ich jest tam oczywiście jeszcze więcej, nie chciałbym o wszystkich mówić, natomiast są bardzo groźne. Co warto podkreślić, sam minister sprawiedliwości mówi wyraźnie, że Polska ma dostatecznie silne prawo, które przeciwdziała przemocy w rodzinie, przeciwdziała przemocy wobec kobiet i tutaj w tej materii nic się podpisanie tej konwencji niczego nie zmieni, ponieważ te wszystkie punkty dotyczące, jak mówię, przeciwdziałania przemocy już Polska realizuje. Natomiast indoktrynacja dzieci w kierunku właśnie promocji homoseksualizmu, no walka, bo tak trzeba to powiedzieć, walka z tradycyjną rodziną i oddanie części suwerenności wręcz w ręce jakiegoś enigmatycznego ciała, które, jak konwencja mówi, będzie składać z ludzi doświadczonych bardzo przemocą w rodzinie, ale czytaj oczywiście w promocji homoseksualizmu i walce z tradycyjną rodziną, no oddajemy część swojej suwerenności, bo to tutaj wtedy jakieś osoby, które uważałyby się za pokrzywdzone, mogłyby bezpośrednio apelować do tego ciała, którego już jakby werdykt byłby werdyktem ostatecznym i Polska byłaby zmuszona je respektować. No oprócz tego też to ponosi, też pociąga za sobą konkretne finansowe koszty tutaj w dobie kryzysu, a sam minister Ostrowski określił na minimum 160 milionów rocznie wydatki na wprowadzanie konwencji, czyli właśnie na nie wiem, zmianę podręczników, powołanie różnych ciał, które by tam potem te sprawy pilnowały. Także naprawdę konwencja jest bardzo niebezpieczna, dostrzega to wiele środowisk, nie tylko zresztą prorodzinnych, bo też sam minister sprawiedliwości, jak mówię, wyraźnie nie dało do zrozumienia, że jest przeciwny podpisaniu tej konwencji, że widzi też zagrożenia. A tutaj takie beztroskie stwierdzenie premiera, że nie ma problemu, że on tu deklaruje podpisanie tej konwencji, no bardzo nas niepokoi. I tym bardziej oprócz tych stanowisk oficjalnych, które już też do premiera wysłaliśmy, no chcielibyśmy spotkać się bezpośrednio, no i spytać premiera, w jakim kierunku chce Polskę prowadzić i też jeszcze raz mu uświadomić i pokazać, jak groźna jest ta konwencja.
To był głos pana doktora Pawła Wosickiego, prezesa Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Organizacje te podpisały się w związku z zastrzeżeniami, jakie mają do konwencji Rady Europy i prosią o wyznaczenie spotkania w tej ważnej sprawie. kolejny temat na antenie Radia Maryja. Naszym gościem jest pan Maciej Mazur. Witam pana serdecznie. Szczęść Boże. Dzień
witam
dobry.
Witam serdecznie.
Pan Maciej Mazur jest kierownikiem do spraw komunikacji w firmie polskie LMG S.A. Biuro w Warszawie przy Mszczonowskiej 4. Wszystko poprawnie, prawda?
Oczywiście, wszystko się zgadza, jak najbardziej.
Panie Macieju, panie kierowniku, telefonuję dlatego, że my też na antenie podawaliśmy informację, że stanęły prace budowlane gazoportu w Świnoujściu. Wszyscy pracownicy hydrobudowy przerwali pracę, żądając wypłaty zaległych wynagrodzeń. Firma nie wypłaciła pracownikom pełnego wynagrodzenia za czerwiec. To jest jedna sprawa. Pozwoliłem sobie zadzwonić wcześniej jeszcze do pana Jakuba Millera, dyrektora do spraw relacji inwestorskich, rzecznika prasowego Hydrobudowy Polska S.A. w upadłości układowej i powiedział, że no pewnie cała inwestycja nie stoi, bo hydrobudowa to tylko część inwestycji. Tam budowała kilka budynków. Chyba jeszcze pan pewnie to wszystko sprostuje albo powie, jak jest. Pozostałe dwa budynki pomocnicze, których wybudowanie się podjęła. I
dokładnie,
to jest około 20% załogi, jak pan dyrektor Jakub Miller z Hydrobudowy Polska mówił. Co pan jest w stanie o tym powiedzieć? Jak rzeczywiście wygląda sprawa gazoportu w Świnoujściu?
To należy na samym początku zdecydowanie zaznaczyć, że prace przy budowie terminalu LNG na pewno nie stanęły. Hydrobudowa była odpowiedzialna jedynie za jeden z wycinków prac i to rzeczywiście są dwa budynki infrastruktury towarzyszącej. To są budynki, które mogłaby wykonać każda firma budowlana, czyli tutaj poziom skomplikowania prac budowlanych jest bardzo ograniczony. Zarówno my jako inwestor tej inwestycji, jak i konsorcjum realizujące inwestycje mamy świadomość tego, że hydrobudowa jest w bardzo ciężkiej sytuacji. Głównie ciężkiej sytuacji finansowej. Jest to upadłość układowa, a w zeszłym tygodniu prezes firmy matki PBG, pan Różacki, zapowiedział za pośrednictwem mediów, że może z tego układu stać się upadłość likwidacyjna. My, zdając sobie z tego sprawę, podjęliśmy działania mające na celu zminimalizowanie tych prac, które są prowadzone przez hydrobudowę. I to rzeczywiście ma miejsce. Obecnie hydrobudowa realizuje tego typu obiekty, które nie są priorytetowe dla powodzenia całej inwestycji. My w zeszłym tygodniu podnieśliśmy dach na pierwszym zbiorniku. Na przełomie tego i przyszłego tygodnia będziemy podnosić dach na drugim zbiorniku i to są dla nas najważniejsze elementy tej infrastruktury. Hydrobudowa obecnie kończy pracę na dwóch budynkach. Konsorcjum realizujące inwestycje aktywnie wspiera hydrobudowę, między innymi poprzez zakup materiałów budowlanych, tak żeby pracownicy hydrobudowy, jeśli pracują, to mieli na czym pracować. W dniu wczorajszym ja potwierdzam tę informację, że pracownicy hydrobudowy odstąpili od wykonywania swoich obowiązków z tego powodu, że ich pracodawca zalega z wypłatą wynagrodzeń.
Bo za to, co hydrobudowa robi w Świnoujściu, od państwa, czyli od rządu, od firmy, którą pan prezentuje jako kierownik do spraw komunikacji, polskiej LNG S.A., wpłaca, tak? Systematycznie.
Tak, tutaj
z tym, że tutaj hydrobudowa ma problem, bo tam iluś milionów nie otrzymała za stadion narodowy. I stąd te perturbacje i sytuacja, że Hydrobudowa Polska S.A. jest w upadłości układowej.
Tak jest. My ze swojej strony wszelkie należności finansowe na rzecz konsorcjum spełniamy w terminie. Zatem dla nas ta sytuacja, która wczoraj miała miejsce, jest bardzo niekomfortowa, ponieważ my jako inwestor na bieżąco płacimy konsorcjum za wszelkie realizowane prace. Więc między innymi za te prace, które prowadzi Hydrobudowa. Z kolei hydrobudowa, mając zablokowane konta, nie może zapłacić swoim pracownikom. My jako inwestor nie mamy żadnych możliwości prawnych, żeby pośredniczyć w płatnościach tych pensji, więc my rozumiemy pracowników hydrobudowy i uważamy, że jest to wysoce nie w porządku, że osoby za wykonywanie swoich obowiązków nie są należycie opłacane. I my się z tym nie zgadzamy, ale niestety nie mamy możliwości naprawy tego stanu rzeczy. My oczywiście zwracamy się do naszego konsorcjum z prośbą o jak najszybsze załatwienie tej sprawy. My też zgłaszamy się do PBG jako firmy matki hydrobudowy z apelami, żeby pracownicy zostali opłaceni, żeby na naszej inwestycji nie miały miejsca tego typu problemu, bo to jest inwestycja strategiczna dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Bardzo ważna z punktu widzenia całej infrastruktury gazowej, jaka jest w Polsce budowana. I nie chcielibyśmy, żeby ta inwestycja była postrzegana przez pryzmat tego typu problemów, bo one wypaczają w pewnym sensie wizerunek tej inwestycji, ponieważ setki prac idą do przodu bez zakłóceń, a tutaj my musimy skupiać się na tym, że pracownicy jednego z podwykonawców, bo warto zaznaczyć, że hydrobudowa nie jest członkiem konsorcjum, tylko podwykonawcą konsorcjum. I sytuacja, w której podwykonawca nie płaci swoim pracownikom, a jest opłacana przez konsorcjum należycie, jest dla nas bardzo niekomfortowa.
Pan wspomniał o tym wizerunku, kwestie strategiczne państwa, tak? Port LNG, o tym się wielu mówiło, od dawna była kwestia potrzeby takiego gazoportu. Czy termin czerwiec 2014 będzie zachowany?
My jako inwestor wymagamy od konsorcjum realizującego tą inwestycję, że zostanie ona ukończona w zakładanym terminie, czyli 30 czerwca 2014. Ten termin jest jasno zapisany w umowie i jakakolwiek zmiana tego terminu wiązałaby się z potrzebą przygotowania aneksu do tej umowy. Do nas na dzień dzisiejszy nie wpłynęło żadne oficjalne i formalne pismo ze strony konsorcjum, by tą budowę, by termin oddania inwestycji do użytku przesunąć. Zatem nie mamy żadnych podstaw, żeby sądzić, że ten termin zostanie niedotrzymany.
A firma polskie LNG S.A. nie obawia się, że też nie otrzyma należności, tak jak na przykład stało się to z hydrobudową, bo budowano bardzo wizerunkowy, tak, bardzo ważny dla wizerunku Polski obiekt, stadion narodowy. I można powiedzieć, jak można polec, kiedy państwo płaci, tak? Tak mówią firmy. To jest moment, w którym powinien być skok w górę dla każdej firmy. Państwo też jesteście uzależnieni od państwa. To państwo płaci, bo to państwa obiekt z racji chociażby tej inwestycji strategicznej, tak? Jeżeli chodzi o energetykę.
Tak, tak. My oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, ale już teraz my mamy zabezpieczone środki na ten kontrakt. Te środki płyną zarówno z budżetu państwa, my jesteśmy finansowani przez naszą spółkę matkę Gaz System, która w 100% jest spółką Skarbu Państwa, ale też środki płyną z Unii Europejskiej, ponieważ ta inwestycja została uznana również za strategiczną z punktu widzenia Unii Europejskiej. Więc my już teraz możemy powiedzieć, że my mamy zagwarantowane finansowanie tej inwestycji od początku do samego końca.
Kto wejdzie, jeżeli pracownicy hydrobudowy nie otrzymają zaległych wynagrodzeń, pewnie nie będą podejmowali pracy, bo za czerwiec chyba dostaje 1200 zł, tak? To jakaś część tylko pensji. Mamy lipiec, za chwilę sierpień.
To pytanie należałoby skierować do konsorcjum, ponieważ to konsorcjum prowadzi aktywne poszukiwania podwykonawców, zarówno na ten etap prac, za który odpowiada hydrobudowa, jak też za kolejne etapy, ponieważ konsorcjum funkcjonuje w taki sposób, że w takich quasi-przetargach rozstrzyga o tym, który podwykonawca będzie realizował kolejne etapy prac. I tutaj ten proces poszukiwania właściwych podwykonawców jest ciągły i na bieżąco realizowany. Tutaj od konsorcjum zależy, z kim uzna za zasadne współpracować i która firma jest na tyle bezpieczna, na tyle nie jest dotknięta problemami branży, że będzie w stanie od początku do końca należycie wywiązać się z zobowiązań, które na siebie weźmie.
Bardzo dziękuję panu.
Serdecznie dziękuję.
Szczęść Boże, kłaniam się nisko.
Do widzenia.
Do widzenia. Naszym gościem był pan Maciej Mazur, kierownik do spraw komunikacji firmy polskiej LNG S.A. Biuro w Warszawie przy Mszczonowskiej 4. Thank you. Drodzy Państwo, jeszcze jeden temat. Naszym gościem jest pan poseł Przemysław Wipler. Witam pana serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie pośle, premier podobno wiedział o kłopotach Amber Gold. Donald Tusk był informowany przez służby o sytuacji Amber Gold, właściciela Old Express. To właśnie z tą spółką współpracował też syn premiera, pan Michał Tusk. Co pan o tym sądzi, o tej sytuacji?
No to jest bardzo trudna sprawa do komentowania, ponieważ pokazuje, że ludzie, na których pensje płacimy podatki, rządzący, premier państwa polskiego, są w stanie, mając poufną wiedzę, ostrzec własnego syna, powiedzieć własnemu synowi, żeby uważał na danych współpracowników, żeby nie robił z nimi interesów, żeby nie trzymał się razem, a jednocześnie nie robi się nic, by ostrzec dziesiątki tysięcy Polaków, którzy zaufali firmie Amber Gold, składowali w niej swoje pieniądze, powierzyli jej swoje pieniądze. Ta sytuacja ma dużo szerszy jednak kontekst. Pan prezes Plichta, firma Amber Gold, to firma, która finansuje film o bohaterstwie Lecha Wałęsy i to firma, która, można powiedzieć, wydając pieniądze na tego rodzaju działalność o charakterze kulturalnym, zatrudniając osoby z establishmentu, zatrudniając osoby takie jak syn Donalda Tuska, pewnie gdybyśmy pogrzebali, okazałoby się, że tych osób było więcej. Firma, o której prezydent Gdańska potrafił mówić z Platformy Obywatelskiej, potrafił mówić, że ta firma innowacyjna, nowoczesna i tak dalej, pomimo iż wszyscy mieli świadomość i wiedzieli, że pan prezes Plichta zmienił nazwisko i przedtem był karany za to, że zagarnął cudze mienie, że zagarnął ponad 170 tysięcy złotych ludzi, którzy mu zaufali w firmie Multicasa i był za to karany. To, że pozatrudniano odpowiednie osoby, to, że dawano pieniądze właśnie na określoną działalność o charakterze kulturalnym, ale jednak również jak w przypadku filmu o Wałęsie parapolitycznym, to dawało tej firmie tarczę, dawało tej firmie ochronę i sprawiało, że organy ścigania służby państwa polskiego, prokuratura, wykazały się, można powiedzieć, modelową nieudolnością, najdelikatniej mówiąc. No i koniec końców za to zapłacimy my wszyscy, a przede wszystkim ci ludzie, którzy stracili często oszczędności swojego życia, bądź mogą je stracić, ponieważ cały czas to ryzyko istnieje.
Panie pośle, czytam wywiad w jednym z dzienników z panem Cezarem, czy jego artykuł pana Cezarego Mecha. Mówi, że dla mnie jako osoby, która była inicjatorem powołania Komisji Nadzoru Finansowego, bezsilność tej instytucji, UOKiK-u i prokuratury jest zaskakująca. Nie rozumiem, jak to możliwe, aby przez 3 lata Komisja Nadzoru Finansowego nie była w stanie przekonać prokuratury, że firma ta powinna uzyskać licencję bankową, ponieważ wykonuje czynności bankowe.
No pokazuje to, że państwo polskie jest jak taki grubas, który jest wielki, duży, ale jednocześnie tłusty. Jak wychodzi co do czego, ty nie masz siły bronić swoich obywateli. To jest państwo, które udaje, że jest wszędzie, ale wszędzie tak naprawdę, jak przychodzi co do czego, jest nieobecne, nie wypełnia swoich podstawowych funkcji. My w gruncie rzeczy nie powinniśmy się dziwić, że państwo, które nie zabezpieczyło bezpieczeństwa, nie zapewniło bezpieczeństwa prezydentowi w swojej głowie, jego rodzinie, najbliższym generałom wojsk polskich i doprowadziło do takiej katastrofy, katastrofa w Smoleńsku, to jest państwo, które w małych różnych sprawach po prostu nie będzie stawało na wysokości zadania i będzie nas zostawiało samych z problemami, pomimo tego, że to państwo nas z roku na rok coraz więcej kosztuje, coraz większe płacimy podatki, coraz więcej naszych pieniędzy zabieranych jest na rzecz utrzymania coraz liczniejszej grupy urzędników i jak się okazuje, jak przychodzi to do czego? Urzędników bezradnych, słabych, bezzębnych, niepotrafiących działać, a nawet często, gdy chcą i potrafią działać, to im się nie daje szans. Chciałbym przypomnieć, że to jest państwo, które zwolniło kilka miesięcy temu jednego z najlepszych w Polsce urzędników, ponieważ przy różnych zastrzeżeniach, ale pani prezes UKE, pani Anna Strażyńska, to była osoba, która doprowadziła w walce z monopolistą krajowym na rynku telekomunikacyjnym do tego, że radykalnie się ten rynek zmienił, że spadły ceny za połączenia. No i można powiedzieć, my jako konsumenci, jako obywatele poczuliśmy to w kieszeniach. To był jeden z nielicznych przypadków, że urzędnik miał kompetencje, z nich skorzystał i odczuli to obywatele. Ile my mamy tych urzędów, ile mamy tych różnych agencji? I pytanie jest takie, czy one są tylko po to, by dać zatrudnienie członkom rodzin polityków, bo one dały zatrudnienia właśnie zapleczu politycznemu, ludzkiemu, Platformy Obywatelskiej, PSL-u, czy są po to, by nas chronić, by dbać o to, żeby prawo nie było łamane?
Panie pośle, pamiętam kiedyś tą sytuację, pewnie wszyscy ją pamiętamy, kiedy szef CBA poszedł, pan Mariusz Kamiński, do premiera, zgłaszał o pewnych sprawach, no stracił stołek, prawda, i poniósł konsekwencje. A tu Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komisja Nadzoru Finansowego mają szczegółową informację, tak, na temat fatalnej sytuacji Amber Gold oraz Old Express. Zostały te informacje przekazane premierowi, szefowi MSW, ministrowi finansów podobno na początku roku, jeszcze przed oficjalnym startem lotniczego przewoźnika Old Express. No
Trzeba włączyć Urząd Lotnictwa Cywilnego, bo ten urząd przecież dawał koncesję. To nie jest działalność swobodna. Tutaj wymaga zgód urzędniczych świadczenie usług w takim zakresie jak przewozy pasażerskie. Lotnicze.
Czy wystarczy, że parlamentarzyści skierują sprawę, no mówią afera na Amber Gold, by zajęła się tym Komisja do Spraw Służb Specjalnych? Czy to wystarczy?
Może się okazać, że w tej sprawie będzie większa presja społeczna i większa chęć opinii publicznej, by powołać komisję śledczą, niż nawet w przypadku tak ważnej kwestii, jak te rzeczy związane z nepotyzmem i korupcją w agencjach, w spółkach rolniczych i innych spółkach państwa, ponieważ tutaj zostały pokrzywdzone dziesiątki tysięcy Polaków. Przecież 120 tysięcy Polaków straciło bilety, zapłaciło za bilety i nie mogło lecieć. I kolejne tysiące zostały nabite w butelkę przez firmę Amber Gold przy bierności władzy, więc pytanie, czy to była bierność, czy wręcz przyzwolenie, czy wręcz współpraca na jakimś poziomie.
Dziękuję bardzo, panie pośle, za rozmowę. Szczęść Boże.
Dziękuję ślicznie.
Naszym gościem był pan poseł Przemysław Wipler.